polityczne.
Zwycięstwo europejskiej demokracji i klęska partyjnej polityki, czy jasny przykład niemieckiej dominacji? Spór o wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Samorządy, które uporały się w większości z kolejnym etapem reformy edukacyjnej i strajk kobiet. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w Grach Politycznych. Mariusz Rytel, dzień dobry.
Polityczne.
W studiu Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef partii w regionie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie.
Mieczysław Baszko, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kłaniam się, panie pośle.
Dobry państwu.
I Wojciech Koronkiewicz, dziennikarz, publicysta, radny Białegostoku.
Witam serdecznie. Jestem zaszczycony, że mogę wystąpić w tak zacnym gronie.
Ja jestem zaszczycony co tydzień w poniedziałek o tej samej porze.
Zazdroszczę panu.
Panowie posłowie, dlatego staram się podzielić tym zaszczytem. Witamy serdecznie wszystkich.
My tylko czasami mamy ten zaszczyt, żeby z panem redaktorem rozmawiać.
Miło to słyszeć.
Nie narzekajcie. Jesteście w studiu dość często, a to z tego powodu, że jesteśmy zawsze ciekawi waszej opinii. I chociażby teraz od spraw globalnych do lokalnych. Zaczniemy od tych pierwszych. Zwycięstwo europejskiej demokracji to wybór Donalda Tuska. Czy jednak z tą demokracją nie jest najlepiej? A może po co było w ogóle tępić kosy na taką sprawę, pan poseł Piątkowski?
Mamy do czynienia przede wszystkim z dyktatem najsilniejszych państw, które narzucają swoją wolę. I to ze sprzeciwem państwa, z którego wywodzi się kandydat na jedno ze stanowisk w Unii Europejskiej. Przypomnę, że artykuł 117 Traktatu Wspólnotowego przewiduje, że w przypadku wyboru komisarzy Komisji Europejskiej to kraje, poszczególne państwa członkowskie zgłaszają swoich kandydatów i to oni potem są dopiero opiniowani, zatwierdzani przez wspólnotę europejską. Tutaj tej zasady nie trzymano się, chociaż nie ma do końca określonych reguł, jak przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany.
Te reguły mają być bardziej uściślone. Tak się zakończył ten szczyt na Malcie. Trochę jeden, taki, niektórzy mówią, układ w stronę Polski.
No być może, ale to myślę, że wcześniej powinny być tego typu rzeczy określone. Nie były do końca sformalizowane. My staraliśmy się trzymać wykładni stosowanej przy podobnej procedurze wyboru innych osób ważnych w Komisji czy w Unii Europejskiej. Tym razem niestety tej reguły nie przestrzegano. Wyraźnie też trzeba powiedzieć, że dzisiaj pan Donald Tusk nie jest reprezentantem Polski na to stanowisko, tylko jest reprezentantem, chyba trzeba powiedzieć,
pierwszy
Niemiec.
Europejczyk.
Pierwszy kosmopolita w Europie, tak? Który na pewno nie pierwszy, bo w wielu innych mam wrażenie, że ogromna część eurobiurokracji czuje się już bardziej eurobiurokratami, Europejczykami bez państwowości i dbają przede wszystkim o swoje bardzo dobre zarobki. Mają bardzo dobre, jak państwo wiedzą, gigantyczne nawet w porównaniu z zarobkami, jakie mają przeciętni Polacy. Zwyciężyła tutaj, no niestety, brutalna siła nad zasadami. Jest to przykre. Mamy nadzieję, że w innych wypadkach, przy decyzjach najważniejszych dotyczących Unii Europejskiej, a te decyzje są dopiero przed nami, przypomnę, że coraz mocniej mówi się o konieczności zmiany reguły funkcjonowania Unii Europejskiej. Zbliża się 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich, ma być uroczyście obchodzone, ale to będzie raczej okazja do tego, aby rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej, a po wyjściu Wielkiej Brytanii, co już niedługo prawdopodobnie się stanie, przy gigantycznym kryzysie migracyjnym, kłopotach finansowych, jakie dotyczą wspólnoty,
trochę odwracają się
będzie o czym rozmawiać.
Polityczne w Unii Europejskiej, panie pośle, jak pan odbiera to zamieszanie z wyborem Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej?
No nie było takiej radości, że Polak został przewodniczącym Rady Europy. To smutne, że jednak rządząca partia w Polsce zaczęła skłócać Polaków nawet na arenie międzynarodowej. Tutaj też trzeba przypomnieć, że data 2004 rok, 1 maja, to do tego dyktatu my w referendum określiliśmy się, że do Unii Europejskiej przystąpić. I trzeba te owoce, które daje Unia Europejska, trzeba bardzo mądrze je wykorzystywać. niedoskonalości Unii Europejskiej też my to widzimy, ale trzeba przy stole tym być, uczestniczyć i jeżeli chcemy być zauważalni, no to trzeba jednak ten kierunek z Niemcami, z Francją trzeba się trzymać. Trzeba podkreślić, że jednak operatywność Węgier ładnie rozprowadziła prezesa Kaczyńskiego, wykorzystała do cna i pokazała, że jest
ale w Unii. Ale czym wykorzystała? Spokojnie.
Wykorzystuje cały czas ze zielonością ze wschodu czy z Unią Europejską. I pokazało, że Węgrzy są nie ostatnim państwem, są w Unii Europejskiej. Pokazała, że
Polska jest przestała być członkiem Unii Europejskiej i czegoś nie wiem, panie pośle.
Ostatnim
chyba
państwem. I to jest przykre, bo nie było takiej wielkiej radości, bo jednak ten konflikt pokazał, że nie tak powinno być. Na pewno uwagi są do niektórych, czy jak wspomniałem, do Unii Europejskiej, ale nie można w ten sposób, że moja tylko racja, po jednej stronie jest racja. Po jednej stronie racja pokazuje, że jesteśmy izolowani przez no, żeby, jak chcę, żeby żeby Polska nie była izolowana. Ale pamiętajmy, że jeżeli warunki i to bardzo ostre wypowiedzi rządzącej partii, to dobrego nie wróży.
Wojciech Koronkiewicz, serce ma po lewej stronie.
Radny wątroby po prawej. Ja jestem tylko radnym, no co ja mogę powiedzieć? Tutaj panowie mówią w jakiej polityce.
Powiedzieć,
co u mnie w domu. U mnie w domu się bardzo się cieszyliśmy. My się w ogóle zawsze cieszymy, jak się Polakowi udaje. Jak Polak dostaje Nobla, to się cieszymy. Jak dostaje Wajda Oskara, to się cieszymy. O, jak papież został, jak Polak został papieżem, to po prostu skakaliśmy pod sufit. Tutaj też, no, pan poseł mówi, że nie jest kandydatem polskim, ale moim zdaniem jest to reprezentant Polski, jest to Polak, zasiada naprawdę wysoko. Mam nadzieję, że te kłótnie jakoś miną, że będziemy się potrafili dogadać.
A jak pan słyszy takie informacje, chociażby od prezydenta Francji Hollande'a, że wy macie zasady, a my mamy pieniądze, czy fundusze strukturalne dokładnie, to co pan sobie myśli? Trochę odarto nas ze złudzeń chyba Europy.
Ja jeszcze raz podkreślę, ja jestem mały, szary człowieczek, który się zajmuje sprawami miasta i słucham, co tam się dzieje w wielkim świecie, ale szczerze powiedziawszy, nie do końca to rozumiem, to nie na moją miarę jest. U mnie w domu wszyscy się cieszyli z tego, że Polak został przewodniczącym Rady Europejskiej. Może nie wszystkim to w smak, ale cieszyłem się.
Ja może wrócę jednak do tego, czyje interesy reprezentuje pan Donald Tusk. Bo jeżeli nie został wybrany głosem Polski, tylko innych państw, to jak rozumiem i jest kandydatem innych państw, w tym przede wszystkim Niemiec, no to jak rozumiem, tak jak dotąd będzie przede wszystkim reprezentował interes niemiecki. Pan Tusk na pewno cieszy się z osobistej kariery. Porzucił stanowisko najwyższe w państwie, stanowisko premiera, tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać dobrą kasę w Unii Europejskiej, chociaż wcześniej wielokrotnie zapewniał Polaków, że nie ma zamiaru rezygnować z urzędu dla jakiegokolwiek stanowiska międzynarodowego. Między innymi tę obietnicę, jak i wiele innych, złamał jako polityk. Przypomnę, gdy był przez pierwszą kadencję szefem Rady Europejskiej, to część przynajmniej jego działań była tak naprawdę niezgodna z polskim interesem. Chociażby polityka migracyjna, czy to, co się działo w sprawie Brexitu, w jakiejś mierze obciąża także i pana Tuska, który miał nie dopuścić do tego, aby Wielka Brytania opuściła wspólnotę. Był on mało skutecznym politykiem, a od tego, że uśmiecha się na salonach i daje się poklepywać przywódcom silnych państw Unii Europejskiej, wcale jeszcze lepiej Polakom czy Europejczykom się nie dzieje. Nie okazał się on skutecznym politykiem i między innymi dlatego nie mogliśmy za nim zagłosować.
A co to znaczy dla naszej lokalnej polityki? Donald Tusk kolejne 2,5 roku będzie w
Na pewno, jak o tym mówiliśmy w Sejmie, na pewno cieszy się z tego pan Grzegorz Schetyna, bo najpoważniejszy konkurent do zarządzania Platformą Obywatelską nie wraca na razie do krajowej polityki.
No ale jak wróci, jeżeli wróci.
Ale trzeba też przypomnieć, nie można nieprawdy mówić. Trzeba przypomnieć, że rząd polski wręcz wszedł w kierunku Wielkiej Brytanii i popierał nawet, żeby pokazać, żeby to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I wtedy raptem już jak wyszedł wyjście z Unii Europejskiej w referendum Anglicy chociaż to minimalne, te referendum wygrane zostało, że raptem już ubolewanie rządu polskiego, że jednak jest Brexit. No to ludzie, no to hipokryzja. Tak samo jak wystawianie pana Wolskiego. No to jest celowej intrygi prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I nie idźcie tą drogą, naprawdę, bo każdy prosi, przecież bardzo dużo jesteście, w zaufanie dało społeczeństwo polskie. Jesteście rządem, reprezentujecie Polskę. I nie można powiedzieć, że reszta już nas nie obchodzi. Są Polacy i cieszą się bardzo, że Polak piastuje taką najwyższą funkcję w Parlamencie Europejskim.
Tak, ja się cieszę.
I to ja też się cieszę, tylko to było smutne.
Panie pośle, dwa sprostowania. Po pierwsze, w żadnym momencie nie kłamałem. Pan przed chwilą powiedział, że dość z tymi kłamstwami. Proszę mi wykazać, w którym momencie kłamałem.
O Brexicie.
Ja tylko powiedziałem o tym, że Donald Tusk, chociaż to było jedno z jego najważniejszych zadań, jedno z najważniejszych zadań, jak i przewodniczącego Junckera, aby nie dopuścić do wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Tego zadania nie potrafili wypełnić i częściowo z powodu ich nieudolności, tego, że próbowali zastraszać Brytyjczyków, między innymi dlatego taki był wynik referendum w Wielkiej Brytanii. Kolejny element, który na to wpłynął, to po prostu sama Unia Europejska, która zawłaszcza coraz więcej kompetencji, i Brytyjczycy mieli tego dość. Powiedzieli wyraźnie, że z taką Unią Europejską nie chcą mieć nic wspólnego.
Gdzie więc tutaj
jakiekolwiek kłamstwa? I pan jeszcze próbuje
Polaków chce być w Unii, 77%.
Ma decydujący wpływ na to, jak Brytyjczycy głosowali w trakcie referendum nad ich pozostaniem w Unii Europejskiej. No pan chyba w ogóle realiów się nie trzyma. Który z Brytyjczyków słucha stanowiska polskiego rządu? No,
do radio byliśmy, opowiadaliśmy politykę.
Na pewno
politykę, politykę.
Może słuchali. Panie pośle.
Wtedy między innymi pan też ze mną był i rozmawialiśmy ten temat, że jednak dlaczego idziemy w tym kierunku z Wielką Brytanią, obraliśmy kierunek. Raptem już Wielka Brytania nas nie interesuje, bo bałaganu narobiliśmy Unii przez Wielką Brytanię.
Ja twierdziłem
i twierdzę, trzymajmy się Niemców, Francji. To są silne państwa i tam trzymajmy się. Bo nie będę trzymał się z Rosją. Na Kremlu tylko szampany otwierają przez takie decyzje polskiego rządu. Nie idźmy w tym kierunku, nie idźmy.
Żeby zakończyć temat polityki tej globalnej i europejskiej. Myślę, że także na arenie międzynarodowej powinniśmy przede wszystkim reprezentować polski interes narodowy i trzymać z tymi, którzy będą działali na rzecz także i Polaków, a nie tylko i wyłącznie z góry zawierzyć na przykład Niemcom, bo to nie do końca się sprawdzało. Przypomnę chociażby sprawę gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, gdzie we współpracy rosyjsko-niemieckiej wbrew polskim interesom się buduje. Proszę o tym pamiętać.
No ale to i kiedy to było? Trzeba pamiętać.
Przepraszam bardzo, to właśnie rząd PO-PSL doprowadził do tego, ale, żeby... Ale panie pośle, ale, nie przerywałem, proszę mi dać dokończyć. Doprowadziliście do tego,
że
wycofaliście sprzeciw. Wycofaliście sprzeciw wobec budowy Nord Streamu 1. Wobec Nord Streamu 1 wycofaliście sprzeciw polskiego rządu i dopuściliście do tego, aby wybudować gazociąg, który stoi w sprzeczności z interesem polskim, z polskim bezpieczeństwem. I teraz mówi pan, że trzeba iść w tę samą stronę i zawierzyć do końca Angeli Merkel. To jeżeli tak, to popieraliście przymusową relokację migrantów do Polski. Dlaczego uważacie, dzisiaj zaczynacie twierdzić, że jest inaczej? A popieraliście przecież Niemcy w tym. Szeroko otwarte ramiona pani Angeli Merkel. Tak rozumiem, Kosiniak-Kamysz i Schetyna też szeroko otwierali ręce, żeby przyjmować migrantów. No to proszę powiedzieć Białostoczanom, że chce pan tu sprowadzić tysiące migrantów z Syrii albo Północnej Afryki.
Jest to formacja chadecka, konserwatywno-ludowe i też wierzy w Kościół Polski. Tak jak Kościół Polski i Franciszek na czele jako papież zwierzchnik Kościoła katolickiego wyraźnie zaakcentował, żeby przyjmować migrantów. I my jesteśmy ludźmi wierzącymi. I nie możemy sobie pozwolić też, żeby nie realizować pewnych zadań. Na jakich warunkach? To trzeba negocjować na jakich warunkach.
Donald Tusk, to tak z tych najnowszych informacji, został wezwany do prokuratury okręgowej po to, by zeznawać jako świadek w sprawie kontaktów służby kontrwywiadu wojskowego z FSB. Jego rzecznik mówi, że w związku z obowiązkami szef Rady Europejskiej nie stawi się na to przesłuchanie, natomiast prokuratura chce kolejny termin wyznaczyć. Ale ja tak się zastanawiam, jak to będzie z tą naszą polityką. Krótko kończąc już faktycznie ten temat, co się mówi u was w domu?
Ale to z wyborem na przewodniczącego Rady Europejskiej?
Nie, to w związku z Donaldem Tuskiem po prostu.
Co się mówi?
Co się mówi u was w domu, panie Wójcie?
Radny, o czym się mówi, panie redaktorze? Bo trochę tak słuchałem panów posłów.
Co będzie dalej w związku z tą polityką? Czy to nam coś zmieni na arenie tej naszej lokalnej polityki, czy to po prostu
jest
bez znaczenia?
Rozmowa pomiędzy panami posłami była najlepszym przykładem, że no, nie potrafimy się dogadać, nawet w najprostszych sprawach. Nie potrafimy zrobić kroku do tyłu i powiedzieć, no dobra, niech będzie po waszemu. A co tam, nie? No, nie wiem, no przecież to nie jest specjalny dramat, że Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, tak? Czy nie został?
Chcę pan
czy...
powiedzieć, że i tak nie miał wpływu na najważniejsze decyzje.
To nie jest najważniejsza
Europy.
Decyzja dotycząca losów Unii Europejskiej. Te najważniejsze decyzje dopiero przed nami. To się zgadzam z panem.
Dziękuję. Radem. I o to chodzi. Zróbmy czasem, uśmiechnijmy się do siebie, powiedzmy, dobra, zgadzam się z panem. Odpuśćmy sobie trochę.
Dobrze, to odpuśćmy sobie ten temat. Po krótkiej przerwie zaczniemy rozmawiać o faktycznie najważniejszych dla nas sprawach, czyli o kolejnym etapie reformy edukacyjnej,
trzeba
którą teraz podejmują samorządy.
Co będzie za 8 miesięcy, za rok? Czy to nie będzie tak różowo? Jak poseł Piątkowski mówi, że tak będzie różowo? Nie będzie różowo.
Gry polityczne.
Obiecałem, że będzie o poważnych tematach, chyba dla wielu z nas, a głównie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym poważniejszego tematu nie ma, czyli reforma edukacji. 96%, tak przynajmniej podaje kuratorium samorządów, uporało się z określeniem obwodów, chociaż polityczna wojna ciągle trwa. Obwodów, mówię o obwodach szkolnych. Polityczna wojna ciągle trwa. Partie opozycyjne zbierają podpisy w sprawie referendum. Wojciech Koronkiewicz.
Ja nie zbieram.
A jest pan zadowolony z tej reformy?
To nie jest kwestia zadowolenia. Po prostu...
Czy jasno patrzy pan w przyszłość?
No staram się. Tylko tak można chyba normalnie funkcjonować, tak mi się wydaje.
Czyli bierze pan tą reformę z dobrodziejstwem inwentarza, tak?
Tak jest, biorę ją na klatę. Przychodzi rozkaz z góry, tak? I samorządy mają obowiązek wprowadzić to w czyn.
Ale samorządy mogą to poprawić albo zepsuć jeszcze bardziej, albo...
Nie rozumiem, panie redaktorze, po co psuć? Nie, no trzeba po prostu
to
zrobić tak, żeby...
zależało to, jak będą wyglądały szkolne obwody, tak? Odwrócić wprowadzenie gimnazjów to nie jest taka do końca prosta sprawa. Jednocześnie wszyscy utyskiwaliśmy wtedy, kiedy te gimnazja wprowadzano. Dziś znów utyskujemy, jeżeli w sytuacji, kiedy ta reforma jest jakby odwracana.
A to właśnie ciekawą rzecz pan powiedział. Utyskiwaliśmy, kiedy wprowadzane były gimnazja, teraz utyskujemy, kiedy są likwidowane. Jest właśnie jakaś taka moda, że najlepiej to trochę sobie po...
Lubimy narzekać.
Tak. Ale no, życie toczy się dalej. Była sesja nadzwyczajna Rady Miasta w połowie marca, czy teraz jest marzec, w połowie lutego, gdzie po prostu została przedstawiona sytuacja. Wrócono do tych dawnych po prostu norm.
Obwodów szkolnych, tak.
Tak jest. I jedyna taka drażliwy punkt, gdzie dyskusja się toczyła najżywiej i najdłużej, to była sprawa... klasy dla osób niepełnosprawnych.
Co nie ma nic wspólnego ze zmianami strukturalnymi, które obecnie się dokonują.
O, dziękuję, panie pośle. Myślę, że pan ma też doskonałą wiedzę na ten temat.
Tak, tak. Między innymi interesowałem się, jak to wygląda w Białymstoku, a i także w innych gminach i to, o czym pan radny wspominał. Wydaje mi się, że przytłaczająca większość samorządów chce doprowadzić te zmiany w taki sposób, żeby nie ucierpieli w żaden sposób na tym rodzice, a wręcz przeciwnie, żeby byli zadowoleni, żeby nauczyciele utrzymali pracę. W związku z tym, tak jak to było większości gmin, z tego co wiem, konsultowano ostateczne decyzje z rodzicami i nauczycielami. W większości gmin przeszło to bez jakichś poważniejszych kontrowersji. W samym Białymstoku zresztą było tak samo, chociaż tutaj liczba tych gimnazjów i obwodów, które trzeba było zmieniać, była zdecydowanie największa w całym województwie, ale nie słyszałem, aby z tego powodu był jakiś poważny konflikt.
Największe kontrowersje pojawiają się tam, gdzie trzeba zlikwidować gimnazjum jako taką samodzielną jednostkę.
To prawda, ale w większości gmin udało się tego uniknąć, a tam, gdzie samorządy nie chciały słuchać rodziców i nauczycieli i próbują zlikwidować gimnazja, to będzie na pewno interweniował kurator. Ja wiem o kilku takich gminach, gdzie rzeczywiście z różnych powodów wójtowie czy burmistrzowie nie chcieli odtworzyć dawnej szkoły podstawowej w budynku obecnego gimnazjum. Tam buntują się rodzice, buntują się nauczyciele i na pewno tam jeszcze będą jakieś poprawki w tych uchwałach. W przytłaczającej większości uchwał rad gmin, rad miast, kurator po prostu potwierdza, że tak, to jest dobrze zorganizowane, można spokojnie dalej pracować.
Panie pośle, pan poseł Mieczysław Baszko.
Reformę oświatową to Polskie Stronnictwo Ludowe od początku byliśmy przeciwni tak chaotycznej reformy szybko wprowadzać. Przeciw. Ponieważ reformy oświatowe to niektóre państwa, które chcą racjonalnie wprowadzić, to trwa kilka lat, czasami do 5 nawet lat. I przygotować rodziców, bo my nie możemy myśleć sobie, mówię za rodziców, a rodzice sobie dadzą rady, wszystko będzie okej, z obwodami. W małych szkołach, takich małych gminach to wszystko w porządku, jedna klasa wyskakuje, dziewiąta klasa wyskakuje, subwencje mniejsze, budynek ten sam, koszta dla samorządu coraz wyższe. Ale trzeba wrócić i pamiętać, kto powoływał gimnazję. Był wielki sprzeciw gimnazjów. Bynajmniej ja w środowisku nauczycielskim byliśmy bardzo zniesmaczeni wprowadzeniem tak drastycznego punktu jak
rząd Buzka.
Dziękuję, panie pośle.
I między innymi AWS, wtedy nawet pokazano, jak Jarosław Kaczyński głosował, jak inni głosowali. Oni byli też za gimnazjami i teraz wychodzi, że gimnazja to będzie najgorsze zło. Ono w tamtym czasie, wyższy demograficzny był naprawdę, było to chwała tym nauczycielom i samorządom, że udało się to opanować. A jednak ta praca w gimnazjach pokazała, że jesteśmy czwartą siłą edukacyjną w Europie poprzez sprawdziany różnego rodzaju, że gimnazje jednak poziom nauczania wypracowały.
Ale mówili też panie pośle, że uczymy się tylko rozwiązywać.
I teraz my w ten sposób, jak będzie pani kurator interweniować w samorządy, uchwały, to widzimy już, jakie to będzie sterowanie. To niech co pani kurator, czy pan kurator, niech przyjedzie i zarządza gminą jeszcze i środki finansowe od razu niech da. I najgorsze jest rzecz, że szkoła jest jedna, drugie gimnazjum. I ten sam obwód to jest. Rodzice przyzwyczajeni, że do podstawówki to idą z tego obwodu, z gimnazjum, też z tego samego obwodu. I teraz jak to teraz te obwody podzielić, to będzie tylko kłótnia pomiędzy nauczycielami dyrekcją poszczególnych szkół. I to jest wielkie, a samorząd będzie, burmistrz czy wójt będzie tego winny. I powiem, my, sorry, to decyzja była rady i teraz mamy mieć pretensje, idźcie do wójta czy burmistrza. I to nie powinno być. Reforma to powinno być przemyślane mocno, bo nie ukrywamy.
Ale ta reforma jest przemyślana.
To najlepiej uchwalić gimnazję i teraz likwidować sobie. Bo akurat dobrze funkcjonowały gimnazje. Ale jak źle, to też byliście za tym. Ja nie przeczę, żeby podstawówka. Podstawówka kiedyś była 4 klas, później były 7 klas, 8 klas. I nie można wracać do tyłu, bo jednak coraz to niżej wiek szkolny ucznia jest coraz niżej się spłaszcza się i większą wiedzę posiadają.
No ale rodzice byli przeciw posyłaniu 6-latków do szkół.
Teraz 11, 10 lat, to jest, robi się...
Pan poseł poruszył przynajmniej kilka tematów. Po pierwsze, jeśli chodzi o wiek dziecka, bo tu trzeba zahaczyć także i 6-latków. Proszę pamiętać, że poza rozwojem intelektualnym jest również rozwój emocjonalny. I jeśli chodzi o samą wiedzę, to rzeczywiście te dzieci nawet kilkuletnie pewnie są na nieco innym poziomie niż dzieci kilkadziesiąt lat temu, czy kilkanaście, ale jednocześnie rozwój emocjonalny wcale tak mocno się nie posunął do przodu. I w związku z tym ogromna część dzieci 6-letnich cierpi przez wasze idiotyczne reformy dotyczące obowiązkowego wieku szkolnego dla 6-latków. Gdyby to było takie super dla dzieci i dla rodziców, to 90% czy 100% rodziców posyłałby 6-letnie dzieci do szkoły. Gdy uzyskali swobodę decydowania, ponad 80% rodziców zdecydowało się przetrzymać dzieci 6-letnie w przedszkolu i dopiero w wieku 7 lat posłać je do szkoły. To jest jakby a propos tych reform, które wyście robili, które jeszcze tym bardziej, chociaż były rozłożone na kilka lat, to okazywały się idiotyczne. Po drugie, mówicie o nieprzygotowaniu reformy, o tym, że nagle się to robi. Wyraźnie wskazywaliśmy w kampanii wyborczej i wcześniej, w poprzednich kadencjach, mówiliśmy o potrzebie zmian edukacyjnych i przedstawialiśmy ten program. On znany był od kilku lat. To nie było tak, że nagle po wyborach Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że nie, nasze dotychczasowe propozycje dotyczące edukacji są nieaktualne, zmieniamy swój program i zmieniamy.
Chce pan powiedzieć, panie pośle, że nawet przeciwnicy polityczni nie czytają programów swoich partii.
No to niestety, my jako partia polityczna staramy się realizować program, z którym szliśmy do wyborów. I dzisiaj czynienie nam zarzutu, że realizujemy swój program wyborczy, no jest trochę absurdalne. To tak jakby domaganie się od nas, żebyśmy nagle po wyborach zmieniali program wyborczy. No to jak wtedy czuliby się Polacy, którzy głosowali, niekoniecznie na nas, ale na jakąkolwiek partię, jak nagle partia zwycięska zmienia swój program o 180 stopni. I ponadto likwidacja gimnazjów jest tylko jakby elementem szerszej zmiany. My wyraźnie mówiliśmy przy tej reformie, ale przeciwnicy nie chcą tego słuchać, bo jest to dla nich niewygodne. Mówimy, że polski system edukacyjny miał podstawową wadę, polegającą na tym, że uczniowie coraz częściej przygotowywani byli przede wszystkim do zdania testów, czy to po gimnazjum, czy szkole podstawowej, czy egzaminu maturalnego, a nie do tego, aby posiadać szeroką wiedzę i umiejętności poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych, szukania informacji. W krótkim czasie, 3-letnim, nie byli w stanie tak naprawdę przerobić materiału, który wcześniej przerabiany był w 4 lata. To spowodowało. Ja sam byłem nauczycielem, który uczył ponad 20 lat w szkole. Ja akurat między innymi uczyłem w tym okresie, kiedy pierwsze roczniki gimnazjów wchodziły do szkoły średniej. I pamiętam jak dzisiaj, to moi koledzy i koleżanki potwierdzą, że doszło do tąpnięcia, jeśli chodzi o przeciętną wiedzę i umiejętności uczniów w porównaniu ze szkołą podstawową 8-letnią.
No ale to jest kwestia programu.
Ale to trzeba było zmienić. Natomiast poszerzenie tego programu przerabianego przez uczniów z 3 lat na 4, no musiało powodować zmiany strukturalne. A więc likwidacja gimnazjów i ich wygaszanie nie jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że nam się nie podoba podział na gimnazja i pozostałe szkoły, tylko wynika z tego, jak oceniamy system edukacyjny.
Dzisiaj to jest tylko i wyłącznie na przestrzeni tych lat można powiedzieć, że sprawdza się ten dowcip, który mówi, że już zamiast obliczania tego, ile drwal wyciął drzew i ile metrów sześciennych drewna pozyskał po tej wycince, to jest zadanie pokoloru i drwala. Coś pewnie jest na rzeczy.
Pan no niestety, radny. Wymagania się mocno obniżyły w wielu wypadkach.
Pan radny Wojciech Koronkiewicz przytakiwał, kiedy poseł Mieczysław Baszko mówił o tym konflikcie. Myślę, że to jest.
Ja w ogóle starałem się przytakiwać i odnajdywać nie różnice, a to, co nas łączy. Także i zgadzam się i z panem.
Zgadza się pan, że jest potrzeba, ale też, że ta potrzeba może być obarczona konsekwencjami w postaci konfliktu pomiędzy nauczycielami i szkołami, tak?
Ale dlaczego nauczyciele i szkoły mają być w konflikcie, bo nie bardzo rozumiem.
No, będą musiały konkurować u uczniów.
Teraz też konkurowały. Jakoś nie, nauczyciele się z tego powodu nie pozabijali przez kilkadziesiąt lat. Nie bardzo rozumiem.
No, wszystko jest tak proste, różowe, że nic się nie dzieje.
Podczas spotkań z nauczycielami rzeczywiście powtarza się obawa o to, że stracą oni pracę, ale też wielokrotnie zadawaliśmy to pytanie prezydentowi i usłyszeliśmy zapewnienie, że na razie takich żadnych zwolnień nie będzie. Jest to też cały proces monitorowany przez związki zawodowe.
Ale te związki zawodowe, no chociażby ZNP, chcą referendum w sprawie reformy edukacyjnej.
No i dobrze. No.
Mają prawo do tego. Szkoda, że poprzednio ZNP nie domagał się referendum w przypadku innych zmian edukacyjnych. No, ZNP dzisiaj wyraźnie skręca w stronę bardziej partii politycznej niż związku zawodowego i te działania, które dzisiaj prowadzi, ewidentnie na to wskazują. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę to, o czym pan radny powiedział, że ta reforma w przytłaczającej większości wypadków nie powoduje utraty miejsc pracy, a są miejsca, w których tych miejsc pracy pojawi się nawet więcej. Wynika to choćby z tego, że w mniejszych gminach, gdzie są klasy kilku czy kilkunastoosobowe, bo tak często bywa w mniejszych szkołach, te klasy nadal będą kilkunastoosobowe. Natomiast dotąd, gdy były gimnazja, dzieci z tych mniejszych kilku szkół złożone do jednego gimnazjum tworzyły klasy prawie 30-osobowe. A więc z 3 na przykład klas z małych szkółek wiejskich robiła się jedna klasa gimnazjalna i była praca tylko w tej jednej klasie gimnazjalnej, a teraz te trzy klasy w szkołach podstawowych pozostaną. W większości gmin nie będzie więc problemu z pracą, natomiast może się zdarzyć rzeczywiście, że dotychczasowi nauczyciele gimnazjów będą musieli dojeżdżać na przykład do jakiejś innej szkoły, która mieści się w innej miejscowości czy w innym budynku. Takie wypadki na pewno się w tym okresie przejściowym będą zdarzać.
To ogromna mądrość od samorządów tutaj, panie Wojciechu, wymagana jest przy tej reformie, bo to samorządy jako właściciele, w cudzysłowie tak powiem, tych szkół muszą zdecydować, czy ci nauczyciele z gimnazjum mają się dokształcać, robić kursy i móc uczyć później gdzieś tam w szkołach podstawowych.
Ale
czy jako
większość tych nauczycieli ma uprawnienia do również nauki w szkołach podstawowych. Przecież
nie w przypadku klas 1-3, ale... Ależ oczywiście.
Ale to również nauczyciel przyrody albo historii ze szkoły podstawowej nie ma uprawnień do tego, aby uczyć dzieci w klasach 1-3.
To oczywiście.
I to samo dotyczy nauczyciela z gimnazjum, więc proszę to nie wprowadzać w błąd słuchaczy, bo nauczyciel, który uczy w gimnazjum, praktycznie ma te same kompetencje, co nauczyciel przedmiotowy w szkole podstawowej.
Ja wszystko sobie zanotowałem. Będę pamiętał.
Będzie pan pamiętał.
Tak
dobrze,
jest.
Dobrze.
No, co jeszcze mam zrobić?
Jeżeli chodzi, no to jest bardzo bolesne, jeżeli Związek Nauczycielstwa Polskiego jest traktowany, tutaj pan poseł mówi, że partię polityczną, przepraszam.
Jak?
Ja znam związki zawodowe jak partie polityczne, ale już ZNP to chociaż już nie mieszajmy do partii politycznej, bo naprawdę oni dbają o sprawy nauczania i starają się.
I trzeba
wsłuchiwać się, bo oni też im, gdzie do strajku namówić ZNP, to bardzo jest trudno namówić, bo oni nie, strajk to jest wielka ostateczność, że to uderza w ucznia mocno. I oni nigdy nie byli skorzy do strajkowania. I przypomnijmy historię całą przez 26 lat. Kto strajkował? I kto próbował manipulować w szkolnictwie? Tutaj trzeba pamiętać, że panie pośle, zajedzie pan do Kuźnicy i powie, że wszystko będzie w porządku, że jedna klasa mniej będzie, jednej klasy mniej będzie w tej szkole i nikt nie straci pracy, wszystko będzie okej, dobrze. No, ja nie wiem, jak to będzie. Wszystko jedno. Jednej klasy mniej będzie w takiej małej gminie. I trzeba zastanowić się. Nie można tak mówić sobie, że nic się nie stało. Będzie problem dla samorządu.
To jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie pojechać do wszystkich gmin, do wszystkich szkół i powiedzieć, słuchajcie...
Ale kto ma pojechać?
Ktokolwiek, to po prostu.
Ale ja akurat jeżdżę po terenie, także z Kuźnicą się kontaktowałem, byłem ostatnio w Sokółce i w Suchowoli, w wielu innych miejscach i rozmawiam z samorządami. I większość samorządów już pół roku temu, gdy było perspektywę zmian także strukturalnych w szkolnictwie, wyraźnie mówili o tym, że przygotowują się już do tego i w większości wypadków nie widzą problemów. Natomiast nie dziwię się obawom nauczycielom, pracownikom gimnazjów, bo każda zmiana wywołuje niepokój. Ludzie obawiają się o przyszłość, jak nie są jeszcze do końca pewni, jak będzie to wyglądało. Przypomnę, że ustawa o zmianie prawa oświatowego wyraźnie wspomina o tym, że nauczyciele gimnazjów, które stanie się częścią szkoły podstawowej, automatycznie stają się pracownikami tejże szkoły podstawowej. Nawet gdyby się zdarzyło, że nauczyciel gimnazjum straci pracę i odejdzie w stan nieczynny, czyli otrzyma kilkumiesięczne wynagrodzenie w tym czasie, kiedy nie będzie miał pracy, to w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek etatu, dyrektorzy szkół mają obowiązek w pierwszej kolejności zatrudniać tych nauczycieli. A praktyka ostatnich lat wyraźnie pokazuje, że nauczyciele tracili pracę przede wszystkim z powodów demograficznych. W ostatnich kilku latach w skali całego kraju prawie 40 tysięcy nauczycieli straciło pracę. Nie dlatego, że były jakiekolwiek zmiany strukturalne, tylko dlatego, że było coraz mniej dzieci w szkołach.
Demografia
i niestety ten powód ciągle jest zasadniczym powodem utraty pracy przez nauczycieli.
Proszę państwa, panowie, zanim dojdzie do strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego, mieliśmy strajk kobiet 8 marca. Tym tematem kończymy to nasze spotkanie, ale chciałbym, żebyście panowie z refleksją podeszli do tematu i podzielili się swoimi wnioskami z tego, co działo się 8 marca.
Byłem na strajku.
I?
Było sporo kobiet. Niestety bardzo słabe nagłośnienie. Niewiele było słychać, ale przyszli ludzie.
Co do pana dotarło, panie radny, z tego, co było jednak słychać?
Nie, ja to w ogóle bardzo się cieszę, że ludzie się zbierają, w jakiś sposób uczestniczą w życiu społecznym czy politycznym. No, można mieć różne zdania, po prostu pokazują, że nie zawsze jest tak, jak mówi na przykład pan poseł, czy jak twierdzi rząd, czy jak... Ludzie mają swój własny rozum i od czasu do czasu chcą wyrazić też
bardzo
swoje zdanie.
Chcieli, żeby tym rozumem się kierowali, a w przypadku kobiet i ich postulatów?
No właśnie, żałuję, że nie ma żadnej kobiety. Wie pan, trudno mi trochę w imieniu
kobiet
się wypowiadać.
No tak, ale panie na pewno nas słuchają i zresztą one walczyły, czy walczą o równouprawnienie, więc...
A nie ma równouprawnienia w Polsce, panie redaktorze? Czy prawo inaczej pan traktuje kobietę, a inaczej mężczyznę?
Odwrócił to, że ja muszę jako pierwszy zająć stanowisko. Pan radny też jakoś tak ominął ten
temat.
Nie, no bo
pan zasugerował, że walczą o równouprawnienie. To ja pytam, czy dzisiaj w Polsce, nie ma równouprawnienia? Jeżeli tak, to prosiłbym o wskazanie, gdzie tego równouprawnienia nie ma. Pod względem formalno-prawnym kobieta i mężczyzna mają identyczne prawa. Przynajmniej tak mi się wydaje i Konstytucja Polska to gwarantuje.
No to skąd
inna sprawa, że na przykład czasami
około kobiet... 200 osób. Ja nie wiem, czy pan radny się ze mną zgodzi, ale jak
ale czy tam chodziło tylko i wyłącznie o równouprawnienie? Ja miałem wrażenie, że często chodziło bardziej o postulaty takie feministyczno-lewicowe niż o równouprawnienie.
Również, bo partie polityczne pomagały w organizacji tego spotkania, ale to jednak mimo wszystko może nie tyle osób, co w przypadku czarnych protestów, ale dość liczne grono, jak się szacuje w skali kraju kilkunastu tysięcy osób. Nie ma obawy, panie pośle,
o co?
No, o taki sprzeciw społeczny.
Ja mogę powiedzieć tylko tak, jak pan radny przed chwilą. W Polsce jest wolność demonstrowania. Każdy ma prawo wyjść na ulicę, zgodnie z prawem zgłosić demonstrację, powiedzieć, co mu na sercu i wątrobie leży. Jeżeli to spowoduje, że będzie zyskiwał jakąś popularność albo jego postulaty starą się bardziej popularne, no takie jest prawo w Polsce i nikt tego prawa nie ma zamiaru zmieniać. Ja osobiście z tymi postulatami się nie zgadzam. Większość moich znajomych pań, w tym i żona, siostra i tak dalej, w tych protestach nie uczestniczyły, nie widzą powodu, żeby uczestniczyć i mają odmienne zdanie w większości tych postulatów. Natomiast to nie oznacza, że jest zakaz jakikolwiek, aby wyrażać tego typu poglądy. Tu z panem radnym się zgadzam. Jest w Polsce demokracja, każdy ma prawo publicznie wygłaszać swoje poglądy na różne tematy.
A pan radny...
A ja poszedłem posłuchać właśnie.
No właśnie, zastanawiałem się, czy to był wyraz poparcia, czy ciekawości.
I jedno i drugie, no... Ja staram się chodzić na wszelkie demonstracje. To zabrzmi może trochę dziwnie. No.
To zapraszamy na nasze również.
Kiedy będzie?
Przy okazji powiadam.
Dobrze, dobrze.
Rocznica Smoleńska.
Lubię po prostu wiedzieć, co się dzieje na mieście. Lubię słuchać ludzi i wiedzieć, o czym myślą, o czym mówią. Tak? Było wiele postulatów z takich... No właśnie strasznie żałuję, że nie ma tu kobiety, że sami faceci siedzą i rozmawiają o protestach kobiet. No to trochę jest takie dziwne, ale...
Na pewno nie były to postulaty popierane przez wszystkie kobiety. Część kobiet widzi to w taki sposób, ogromna część...
No właśnie
widzi
dlatego, że nie, że nie ma gwarancji, że gdybyśmy tutaj zaprosili...
Bardzo mi się natomiast podobał
to...
postulat. Jak to jest, że w każdej aptece jest Viagra i leki na potencję, a nigdzie nie można dostać tabletki dzień po?
Ale to są dwie zupełnie różne rzeczy.
Jak gdyby męski świat, tak? Panowie sobie załatwiliście lekarstwa na wszystko, a kobiety niestety nie mogą. Było to bardzo ładne pytanie. Tu pan poseł mówi, jesteśmy równi wobec prawa. Zgadza się, ale wchodzimy do apteki i nagle okazuje się, że tylko panowie mogą sobie zrobić dobrze.
Ale panie radny, jak rozumiem, dotykamy zupełnie dwóch różnych rzeczy, bo Viagra jest lekiem na potencję, z tego co ja wiem. Proszę mi znaleźć taki lek na potencję dla kobiet. Z tego co wiem, pigułka dzień po nie jest lekiem na potencję. Jest raczej lekiem, które pozwoli unicestwić życie. A więc mówimy o zupełnie dwóch różnych rzeczach. Proszę tego nie łączyć.
Pan poseł Mieczysław Baszko, panie pośle, co pan myśli o strajku kobiet?
No to manifestacje kobiet no, mają też zasadne hasło. Widać, że jest niezadowolenie. Ja chcę przypomnieć, jak padały z mównicy deklaracje, że kobiet w ciąży nie będą zwalniane. A jednak PiS przychodzi, zwalnia, jak łączenie jest jakiś departament.
Absolutnie nieprawda. Po raz kolejny pan kłamie, panie pośle. Proszę mi powiedzieć, gdzie jest przepis, ustawa, która mówi, że można zwalniać kobietę w ciąży.
Jeszcze raz potwierdzam.
Nawet przykład trzeba podać, panie pośle.
Osoby podaliśmy dla pani... dla pana ministra, że jednak obiecał, że nie będzie. Także mamy PiS taki, że bardzo elastyczny. Mówi co innego, robi co innego, a w ogóle międzynarodowo to w ogóle jesteś najsilniejszy w świecie.
I także chodzi, że teraz
kobietom też nie może zaraz manifestować, strajkować.
Wyraźnie mówiłem, mogą, że
mogą nie podobać się hasła, to mogą. Ja nie twierdzę, że też mi tam były to z bajki hasła dla mnie akurat. Ale uszanuję zawsze, jednak jest to głos. I trzeba wsłuchiwać się w głos. Jednak nie można iść w tą kierunku, że wszystkie, nawet już i kobiety wykluczane są, politycy wykluczani, pracownicy, służba cywilna, sądownictwo, prokuratorzy są wykluczani. I teraz zobaczmy, co jest. Mówi, nic się nie stało się w reformie oświatowej, a byłem ja tam w gminie takiej, takiej i mówili, że wszystko poradzą. Ale oni o problemach mówili. Każdy wójt, każdy radny o tych problemach mówili. I czemu w te problemy nie wsłuchujecie się? Wsłuchujcie się, bo nam zależy dobre rządzenie, to i my mamy plusy, wszyscy.
Tak.
Wszyscy mamy.
Tak.
Dobrze rządzimy, panie pośle. Chciałbym, żebyście potrafili przez ostatnie 8 lat rządzić równie skutecznie jak my i rozwiązać tyle problemów. Problemy, gdy się pojawiają, są od tego, żeby je rozwiązywać. I to jest podstawowa zasada, którą myślę, że większość samorządów się kieruje. I słusznie.
Dlaczego zamachy na samorządy robicie?
Ale jakie zamachy? No pan, panie pośle, jak zwykle wrzuca pojedyncze zdania, które nic nie mają z rzeczywistością. Sugeruje nam pan, że zabraniamy demonstracji kobiet, chociaż przed chwilą mówiły o tym, że żadne prawo w tej sprawie się nie zmieniło. Kobiety mają prawo i demonstrowały i nikt im tego nie zabraniał, a pan próbuje nam powiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie. Mówi pan o jakimś wykluczeniu, nie podając żadnych przykładów, tylko jakieś swoje przemyślenia. Proszę się trzymać rzeczywistości i realiów, panie pośle. I dobrze by było, gdybyście mieli chociaż troszeczkę pokory wokół tego, co robiliście. Mi się przypomniał taki jeden element drobny z tego, co robił pana szef jako minister pracy i polityki społecznej. On między innymi zafundował bezdomnym Polakom portal internetowy za wiele milionów złotych ze środków unijnych. To a propos dobrego wydatkowania pieniędzy i gospodarowania. Za wiele milionów złotych ze środków unijnych, do którego, aby się zarejestrować, po pierwsze trzeba było mieć adres zamieszkania. Przypomnę, że dotyczyło to bezrobotnych. Po drugie, trzeba było mieć profil zaufania publicznego, czyli taki elektroniczny podpis, który dzisiaj ma około 2-3% Polaków. A po trzecie, w ogóle trzeba było mieć dostęp do internetu. I to wszystko dotyczyło bezdomnych, panie pośle. To obyśmy więcej tego typu gospodarowania w Polsce nie mieli.
Ale prorodzinną politykę bardzo dobrze prowadził.
Gratuluję.
I wspieramy też
świetny przykład, który podałem.
Też policję dalej prorodzinnej. I proszę nie zarzucać, nie kłamać.
Ale panowie, tak czy mi się pan fajnie z wami rozmawiało, a wy po prostu jeden drugiemu coraz szpilki wbijacie.
Używając
o co chodzi?
Czasu nie, no przeszłego, jeżeli pan radny Koronkiewicz kończy powoli nasze spotkanie. Proszę państwa, Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Mieczysław Baszko, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wojciech Koronkiewicz, białostocki radny z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę. Jedną konkluzją może być to po naszym dzisiejszym spotkaniu, że z rozwagą i szacunkiem podchodzimy do wszystkich środowisk i znakomitej większości pomysłów politycznych. Bardzo panom dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia.